Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
Dziś środa, to 16 dzień kwietnia 2025 roku. My zaczynamy kolejne spotkanie na żywo w tym tygodniu na antenie Tyfloradia. Michał Dziwisz, witam bardzo serdecznie. A po drugiej stronie witam Monikę Dargas-Miszczak, prezeskę Fundacji Strefa Innowacji. Dzień dobry, Moniko.
Dzień dobry, Michale. Dzień dobry, szanowni państwo.
My się już mieliśmy kiedyś okazję słyszeć i słyszymy się ponownie, żeby porozmawiać o tym, co u was się dzieje ciekawego, a się rzeczywiście dzieje i między innymi dzieje się pozytywnie dla tych wszystkich, którzy chcą zapanować nad swoimi finansami, nad swoimi wydatkami, nad budżetem, czyli po prostu, żeby te pieniądze, które mają, które zarabiają, wydawać bardziej świadomie. I o tym sobie porozmawiamy za chwilę, ale najpierw kilka słów tytułem wstępu. Ja oczywiście dodam na samym początku, że nasza audycja jest na żywo, więc jeżeli macie ochotę zadzwonić, jeżeli macie ochotę napisać, no to to po prostu zróbcie. 663-883-600 to jest nasz numer telefonu. Jest też Facebook, jest też YouTube, tam nadajemy, transmitujemy i tam możecie pisać swoje wypowiedzi jako komentarze pod transmisją. Ja będę tam zaglądał i będę je czytał. No i też nasz panel kontaktowy kontakt.tyflopodcast.net także jest do waszej dyspozycji. Więc tyle tytułem mojego wstępu, ale na dobry początek, Moniko, też poprosiłbym ciebie, żebyś kilka słów na temat strefy innowacji powiedziała. Co właściwie skłoniło cię do założenia fundacji? Czym właściwie w tym momencie się zajmujecie, ale czym też się zajmowaliście od samego początku?
Tak, najpierw jeszcze chciałam serdecznie podziękować za możliwość opowiedzenia o naszych nowych działaniach w tej audycji. Do założenia fundacji skłoniła mnie obserwacja tego, co się dzieje na rynku pracy, tego, co się dzieje w obszarze edukacji i wspierania osób zagrożonych wykluczeniem, gdyż na początku fundacja działała troszeczkę szerzej. Ale również bardzo mocno do działania w tej formie skłoniło mnie osobiste doświadczenie, ponieważ jako młoda nauczycielka, gdy poszukiwałam pierwszego miejsca pracy, już prawie podpisałam umowę o pracę w szkole. Natomiast w momencie, gdy powiedziałam dyrekcji o tym, że jestem osobą z dysfunkcją wzroku, odmówiono mi tego zatrudnienia. Więc
uzasadniono to jakoś z ciekawości?
Nie, po prostu zostałam poinformowana, że decyzja została zmieniona.
Że jednak nie, że dziękujemy pani bardzo.
Nie. Więc ja to wtedy tak bardzo odebrałam jako taką niesprawiedliwość, że pomimo wykształcenia, pomimo kwalifikacji, no jednak ta niepełnosprawność przeważyła i ten rynek pracy na ten moment się dla mnie zamknął. Na szczęście szybko znalazłam inną szkołę, która chętnie przyjęła mnie i dała mi szansę rozwijać się i zdobywać doświadczenie, w której spędziłam kilka lat. Natomiast zawsze przyświecała mi gdzieś z tyłu głowy taka myśl, że jednak warto byłoby też wspierać właśnie takie osoby jak ja, tak? Czyli osoby, które mają kwalifikacje, mają kompetencje, ale z powodu niepełnosprawności mają utrudniony dostęp do rynku pracy czy też do różnego rodzaju usług.
Okej. Okay. I jakie były te działania? Czym się zajmowałaś, jeżeli chodzi o fundację na początku?
W pierwszym momencie fundacja działała lokalnie, to znaczy na terenie miasta Warszawy. Organizowaliśmy kursy językowe dla mam, dla kobiet, które przebywały na urlopach macierzyńskich i wychowawczych. Oraz warsztaty rozwojowe również dla kobiet. Natomiast w momencie, gdy się zamknęliśmy z powodu pandemii, zaczęłam sama uczestniczyć w różnego rodzaju kursach online i zobaczyłam, jak fajnie można działać właśnie w tej formie. I wtedy właśnie postanowiłam, że jest to świetna okazja do tego, żeby rozszerzyć działalność na całą Polskę. I był to też ten moment, kiedy postanowiliśmy się skupić na działaniach na rzecz osób z dysfunkcją wzroku.
I jakie to działania?
I właśnie od 2019 roku przede wszystkim organizujemy kursy językowe zdalne dla niewidomych i słabowidzących osób z całej Polski. Na początku był to projekt Młodzi Sprawni Językowo. Przeprowadziliśmy 4 edycje tego projektu. Projekt ten stopniowo się rozwijał, więc najpierw był tylko język angielski, a następnie poszerzyliśmy ofertę o język hiszpański i niemiecki. I towarzyszyły temu zawsze też warsztaty rozwojowe. Częściowo też niektórzy uczestnicy mieli możliwość korzystania z coachingu indywidualnego i bardzo sobie chwalili tą formę rozwoju. Więc w tym momencie jakby rozszerzyliśmy to działanie. Projekt został zmieniony z językami po sukces i teraz też już realizujemy 2. edycję tego projektu.
I z pewnością o nim sobie też porozmawiamy, natomiast teraz myślę, że to jest dobry moment, żeby przejść do tego naszego głównego punktu dzisiejszego spotkania, czyli do finansów osobistych, które należy wziąć pod lupę. Cóż to takiego jest za projekt i jaki jest jego cel?
Tak, finanse osobiste pod lupą jest to w tym momencie pierwsza edycja tego projektu. Natomiast pewne zwiastuny tych działań realizowaliśmy już w poprzednich latach. Między innymi w projekcie Aktywny Senior, czyli działaniach skierowanych dla seniorów, edukowaliśmy seniorów, jak korzystać z e-usług, z profilu zaufanego, z różnego rodzaju rozwiązań, które są dostępne właśnie przez internet dzięki posiadaniu podpisu zaufanego. I też uczyliśmy seniorów wówczas, jak bezpiecznie korzystać z internetu i tego rodzaju funkcjonalności.
No tak, bo w dzisiejszych czasach z jednej strony internet to jest dobrodziejstwo, bo dzięki temu możemy się chociażby słyszeć, dzięki internetowi nie musimy biegać gdzieś tam na pocztę, żeby opłacić rachunki, ale z drugiej strony też jest bardzo dużo różnych zagrożeń, które gdzieś tam na nas czyhają, czy to jako jakieś fałszywe strony banków, ale też na przykład telefony, maile, ten tak zwany phishing albo scam, czyli różnego rodzaju oszustwa z jednej strony od osób, które podają się na przykład za nasz bank, z drugiej strony oferujące nam nie wiadomo jakie złote góry i inwestycje. I jeszcze pewnie wiele, wiele innych tego rodzaju zagrożeń by się znalazło i naprawdę to trzeba mieć bardzo dużo jakiejś takiej ostrożności przy wchodzeniu w różnego rodzaju takie działania internetowe, żeby nie stracić nawet i oszczędności życia.
Dokładnie tak. Dlatego właśnie korzystanie z internetu ważne jest, aby korzystać umiejętnie, a najlepiej uczyć się tego pod okiem specjalisty. I właśnie dlatego mamy w tym projekcie zaplanowane warsztaty z e-usług oraz cyberbezpieczeństwa oraz różnego też rodzaju inne warsztaty typu na przykład z przepisów dotyczących prawa pracy, tak żeby każdy mógł mieć świadomość, szczególnie osoby z niepełnosprawnością pobierające rentę, jakie są zależności pomiędzy zatrudnieniem a właśnie świadczeniem rentowym. Jak również oferujemy dodatkowo szkolenia, warsztaty dla osób, które interesują się założeniem własnej działalności gospodarczej bądź prowadzą już taką działalność, ale na przykład chciałyby ją rozszerzyć. I to wszystko jest dosyć skomplikowane. Nawet jeżeli ktoś ma jakieś wykształcenie w tym kierunku i już doświadczenie, to jednak przepisy bardzo często się zmieniają. Te zagrożenia, które się pojawiają, są coraz to inne. I dobrze jest skonsultować się od czasu do czasu ze specjalistami, żeby się po prostu doinformować, jak korzystać, z czego korzystać, tak, żeby było to wszystko bezpieczne mądre i dla nas jak najbardziej korzystne.
To zapytam tak z ciekawości, jak z twojej perspektywy działa, jako też osoby z niepełnosprawnością wzroku, działa ta nasza e-administracja? Czy dla ciebie te narzędzia, które nam oferuje obecnie państwo, takie jak chociażby aplikacja mObywatel, aplikacja mZUS, podpis profilem zaufanym, czy to dla ciebie, jako dla kogoś, kto podejrzewam, że korzysta na co dzień z tych narzędzi, jest proste, czy to też czasem masz taki moment zawahania, jak w ogóle tego użyć?
Może zacznę od tego, że bardzo się cieszę, że te rozwiązania są, ponieważ one bardzo ułatwiają życie.
Ja też.
Choćby dlatego, że no nie trzeba już jeździć do ZUS-u, nie trzeba jeździć do urzędu, prawda, bo wcześniej na początku na przykład działań fundacji to wszystko trzeba było realizować osobiście, ewentualnie wysyłać pocztą, gdzie nie mieliśmy pewności, czy coś dojdzie, czy jest jakby rozliczone, załatwione. Więc to, że te rozwiązania są, to jest naprawdę świetna sprawa. Natomiast nie ukrywam, że nie zawsze wszystko jest dla mnie intuicyjne. To znaczy czasami jest po prostu taki moment zawahania, że nie do końca wiadomo, co kliknąć, czy to się uda, czy to się nie uda. Więc zdarza się na przykład, że teraz w tym roku po raz pierwszy też składałam dokumenty rozliczeniowe, składaliśmy fundacyjne przez e-urząd. Ale aby się upewnić, czy na pewno zostało to zaakceptowane, wolałam do urzędu zadzwonić i się po prostu dopytać. Także wszystko zadziałało, ale tak jak mówię, gdzieś jeszcze jest taki element, nie wiem, czy może braku pewności, braku zaufania, czy to, aby na pewno w ten sposób powinno być realizowane.
Ja mam wrażenie, że to też wynika z tego, że jednak aplikacje takie rządowe to nie jest Allegro albo nasza apka bankowa i my z nich nie korzystamy tak bardzo często, tak bardzo regularnie. Ja na przykład mam zawsze taki problem, jak przychodzi do podpisania jakiegoś dokumentu profilem zaufanym, kiedy wchodzę na stronę tej tak zwanej podpisywarki i kiedy wybieram jakiś tam dokument, to się muszę też zawsze chwilę zastanowić, bo tam jest jeden taki krok na przykład, gdzie są dwa przyciski podpisz, czy jakieś dwa elementy związane z podpisem. Jeden jest wyżej, drugi jest niżej. I trzeba zawsze pamiętać, żeby kliknąć ten wyżej, żeby uzyskać to, co chcemy i żeby ten dokument został rzeczywiście podpisany, bo jak na przykład klikniemy ten, który jest niżej, to znowu zostaniemy przeniesieni do logowania i możemy wpaść w taką nieskończoną pętlę i się bardzo można zastanawiać, co się właściwie dzieje z tym naszym dokumentem i wtedy to naprawdę można powziąć pewne wątpliwości, czy ktoś nas aby w tym momencie nie próbuje oszukać, czy my nie dostaliśmy się na jakąś podejrzaną stronę. I jeżeli dla mnie, jako dla osoby, która korzysta regularnie z technologii, która tym żyje, prowadzi tu niejedną audycję dla was, czasem jest ten moment zawahania, to ja jestem pewien, że taki nie jeden moment zawahania mogą mieć osoby, które korzystają z tego na przykład rzadziej, tak jak wspominałeś wcześniej, seniorzy, no a teraz też osoby z niepełnosprawnościami. To jest projekt, tak jeszcze dopytam, kierowany przede wszystkim do osób z niepełnosprawnością wzroku, czy z innymi niepełnosprawnościami też?
Tak, ten projekt jest kierowany wyłącznie do osób z niepełnosprawnością wzroku. Także w wieku od 18 do 55 lat, z tego względu, że właśnie zakłada jeszcze te elementy dotyczące zatrudnienia i zakładania działalności gospodarczej, więc tutaj podejrzewamy, że głównie osoby jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego będą zainteresowane tymi działaniami. Tak. I właśnie dlatego też wyodrębniliśmy tą grupę z tego względu, że no, że korzystanie z tych usług i z tych różnych funkcjonalności jest specyficzne, prawda? Tak jak mówisz, no trzeba podawać konkretne instrukcje, jak korzystać, szczególnie też dla osób, które korzystają z czytników NVDA. Czasami te ścieżki dojścia do uzyskania, do zrealizowania jakiegoś działania są nieco inne. Więc dzięki temu, że ten projekt jest właśnie dedykowany tym osobom, to jesteśmy w stanie przygotować odpowiednie materiały i pomoce dydaktyczne, tak żeby te osoby w jak największym stopniu skorzystały z tego projektu.
Wspomniałaś też o tym, że będziecie uczyć na temat zakładania własnej działalności gospodarczej. To moje jest takie pytanie, no bo nie sztuka założyć, sztuka jeszcze poprowadzić. Czy też informacje albo jakieś warsztaty, chociażby z obsługi narzędzi, które pozwolą nam na, no na przykład poprowadzenie samodzielnie jakiejś jednoosobowej działalności gospodarczej. Mam tu na myśli przede wszystkim jakieś takie działania księgowe. Też planujecie, czy raczej stanowisko jest takie, że najlepiej sobie po prostu kogoś poszukać, kto nam to wszystko rozliczy i będziemy mieli spokojną głowę i możemy skupić się na tym, co potrafimy najlepiej.
W tym bloku dotyczącym warsztatów z działalności gospodarczej przede wszystkim specjalista będzie się skupiał, ponieważ specjalistą będzie prawnik, który od lat pomaga również osobom z niepełnosprawnościami w prowadzeniu, w zakładaniu, w rozliczaniu działalności. Skupimy się przede wszystkim na kwestiach zakładania, ale też rozliczania podatkowego działalności, to znaczy kiedy, jaki rodzaj opodatkowania, bo to wiem, że też w momencie, gdy osoby zakładają podejmują swoje działania na własną rękę, to często to jest problem. Dla mnie to też bardzo długo, zanim nawet jeszcze założyłam fundację, długo zastanawiałam się nad założeniem działalności i przyznam szczerze, że wybór pomiędzy rodzajami opodatkowania, a nawet jeżeli już wiedziałam, że na przykład to ma być działalność na ryczałcie, to kolejne rodzaje ryczałtów, rodzaje kodów opisujących różnego rodzaju działania, to naprawdę
to PKD jest, tak zwane, tak?
Dokładnie tak. To naprawdę może być skomplikowane i znowu tutaj nawet prawodawstwo nie jest takie do końca jasne. To znaczy z tego co wiem, w wielu przypadkach na przykład osoba prowadząca działalność powinna jeszcze oprócz tego, że wybierze kod PKD, wystosować pismo do Urzędu Skarbowego, żeby się upewnić, czy jak robi dane działania, które robi, czy na pewno może robić pod danym kodem PKD z określonym podatkiem.
Tak, bo bardzo często w tych PKD jest jeszcze jakaś tam taka ostatnia pozycja, że inna działalność. Na przykład. Jeżeli nie jesteśmy pewni. No ale może się na przykład okazać, że ta działalność, którą chcemy wykonywać, to mieści się już pod którymś z tych wcześniejszych kodów z danej grupy. A są jeszcze działalności koncesjonowanej. To też warto o tym pamiętać, że
dokładnie tak.
Niektóre wymagają pewnych konkretnych zezwoleń, uprawnień i to też jest cała ścieżka. Ale wiesz, chodziło mi też o to, co później, czyli o jakiś taki zestaw narzędzi, usług, które pozwoli nam na prowadzenie tej działalności. Mhm. No bo na przykład, wiesz, głupia sprawa, wystawić fakturę trzeba. No i teraz jak?
Mhm. Więc jeżeli chodzi o samo wystawienie faktury, to tutaj rzeczywiście konsultacja, przynajmniej konsultacja z księgowym byłaby wskazana. Natomiast jeżeli chodzi o takie rozliczenia działalności, czyli jak sobie nawet samodzielnie poprowadzić księgę przychodów i rozchodów, czy jakieś proste kalkulacje wykonać, tak? Bo każdy, kto prowadzi działalność, powinien wiedzieć, ile zamierza zarobić, z jaką marżą, prawda?
No tak.
Ewentualnie, jakie będzie miał koszty i w którym momencie ta działalność się w ogóle opłaca, no to trzeba jednak, no na ten moment najlepszym narzędziem jest arkusz Excel, prawda? Mhm. Do wykonywania tego rodzaju kalkulacji.
I on jest całkiem dostępny dla nas.
Dokładnie, więc na to będzie miejsce, na poznawanie też arkusza i wykonywanie też kalkulacji, najpierw pewnie gdzieś bardziej teoretycznie, potem praktycznie, również w trakcie warsztatów z budżetu domowego. Bo tutaj co prawda mówimy o budżecie domowym, ale myślę, że jak ktoś już prowadzi dobrze budżet domowy, to z takimi podstawowymi kalkulacjami dotyczącymi działalności gospodarczej również sobie poradzi. Wiem też, że również faktury można wystawiać zupełnie samodzielnie, korzystając z jakiegoś wzoru, więc to nie zawsze jest tak, że trzeba korzystać ze skomplikowanych programów księgowych. Te programy często niestety nie są dostępne, więc też w projekcie mamy zaplanowaną pulę konsultacji indywidualnych oprócz warsztatów. I tutaj mamy szerokie pole do popisu, ponieważ do tych konsultacji możemy zaprosić różnych specjalistów. Więc jeżeli zgłoszą się do nas osoby, które poinformują nas o konkretnych potrzebach, to możliwe, że też będzie taka szansa na to, żeby właśnie na przykład księgowy udzielił dodatkowego wsparcia.
Wspomniałaś o prowadzeniu budżetu domowego, czy w ogóle zarządzaniu budżetem domowym. I to jest, myślę, że coś, co może zainteresować wielu, no bo powiedzmy sobie szczerze, nie każdy chce być przedsiębiorcą, nie każdy ma do tego predyspozycje. Też teraz jest taka bardzo częsta moda na to w niektórych zawodach, żeby na przykład zakładać jakieś tam, powiedzmy, własne działalności, nawet pracując we współpracy z jakąś tam jedną firmą czy dwiema firmami, ale w takiej sytuacji ja obawiam się, że osoby z niepełnosprawnościami to bardzo często jednak będą zdecydowanie bardziej namawiane na to, żeby nie iść na to tak zwane samozatrudnienie, tylko żeby jednak korzystać z etatów, bo są dofinansowania z PFRON-u, a wtedy jednak z działalnością gospodarczą, no to wtedy dla tego naszego pracodawcy to te dofinansowania nie idą w parze, więc ten budżet domowy to myślę, że będzie też taki dział, który może zdecydowanie jeszcze więcej osób zainteresować i czego możemy się tu spodziewać?
Jeżeli chodzi o to zainteresowanie budżetem domowym, to mam wrażenie, że wciąż dużo osób, i to nie tylko osób z niepełnosprawnościami, ale ogólnie, że jest albo nieświadomych do końca, na czym polega zarządzanie, nie mają takiej potrzeby, albo prowadzą jakieś bardzo podstawowe kalkulacje i są zdania, że to już jest jakby wszystko, co mogą, w jaki sposób mogą ten budżet prowadzić. Więc to po pierwsze. Natomiast rzeczywiście, jeżeli chodzi o prowadzenie budżetu, no to przede wszystkim tutaj chodzi o to, żeby nadawać naszym pieniądzom jakiś kierunek. I taki kierunek, który jest spójny z naszymi celami w innych obszarach życia. Więc oprócz tego, że w czasie warsztatów będziemy rozmawiać o bardzo konkretnych rozwiązaniach, czyli na przykład właśnie jak poprowadzić sobie budżet w arkuszu Excel, jak wyliczyć przychody oraz koszty naszego życia, to też będziemy się przyglądać temu, jakie my mamy podejście do pieniędzy. Jak my w ogóle, jaki mamy stosunek do tego, co zarabiamy, jaki mamy stosunek też do tego, co wydajemy. Bo okazuje się, że bardzo często mamy takie przekonanie, że absolutnie nie mamy na przykład z czego zaoszczędzić, albo że wszystkie nasze decyzje są bardzo racjonalne, a gdy zaczniemy to bliżej analizować, to może się okazać, że na przykład ponosimy pewne koszty tylko dlatego, że inni nasi znajomi również wydają pieniądze na przykład w taki czy inny sposób.
Albo że mamy na przykład jakieś koszty i opłacamy różne rzeczy, z których bardzo mało korzystamy, wręcz wcale. Mam tu na myśli chociażby obecne teraz bardzo często subskrypcje. Tu Netflix, tu YouTube, tu Spotify, tu jeszcze coś. I też się nad tym warto zastanowić, z czego my tak naprawdę korzystamy i co wykorzystujemy na co dzień, co jest nam tak naprawdę potrzebne.
Tak. No i też właśnie nadawanie tych priorytetów naszym wydatkom, czyli czy to, na co wydaje, naprawdę jest takie ważne, bo czasami jest tak, że ktoś na przykład marzy o podróżowaniu i mógłby raz czy nawet dwa razy do roku zorganizować sobie wakacje, czy jakieś choćby tygodniowe czy weekendowe wypady. Natomiast ma takie przekonanie, że nie ma na to środków, a gdy przyjrzymy się budżetowi, to się okazuje, że gdzieś te pieniądze wyciekają i że tak naprawdę mógłby spokojnie wygospodarować właśnie pieniądze na takie cele.
Tak, bo to się wydaje, że w sumie nie masz czego zaoszczędzić, bo na przykład, nie wiem, zostaje nam jakaś tam powiedzmy jedna stówka, dwie stówki w miesiącu, ale jak to wszystko tak policzyć sobie w skali roku, to nagle się okazuje, że z takich dwóch stówek to się robi 2400. I wtedy, no to już można zacząć się zastanawiać, czy jakaś wycieczka by z tego się nie uzbierała, a może nawet jeszcze uda się wygospodarować to i owo na więcej.
Dokładnie tak. My bardzo często te drobne kwoty, które gdzieś tam nam zostają, czy właśnie wydajemy jakoś tak w sposób nieprzemyślany, myślimy, że one nie mają znaczenia dla naszego budżetu, a tymczasem właśnie te drobne kwoty mogłyby stworzyć nam naprawdę albo właśnie jakiś zasób oszczędności, który dałby nam większe poczucie bezpieczeństwa i takie poczucie, że jesteśmy w stanie panować nad tymi finansami, albo właśnie moglibyśmy przeznaczyć te pieniądze na jakiś cel, o którym dawno marzyliśmy.
Szczególnie, że teraz dla osób z niepełnosprawnością wzroku, jeżeli nawet nie pracują, nie mają stałego dochodu związanego z pracą, no to otwierają się całkiem fajne perspektywy, przynajmniej dla części w postaci różnego rodzaju świadczeń. Tu mamy świadczenie wspierające, teraz będzie ten dodatek wyrównujący. Oczywiście wiadomo, no, że nie każdy ten dodatek otrzyma. Też z tym świadczeniem wspierającym, no to też oczywiście to wszystko zależy, ile tam się tych punktów uzyskało. Ale są na pewno takie osoby i podejrzewam, że wcale nie będzie ich tak mało, które mają z czego oszczędzić, nawet jeżeli z pracą jest problem.
Dokładnie tak. I też w związku właśnie z tymi nowymi świadczeniami, tutaj usłyszałam już takie głosy w środowisku, że zastanawiamy się, czy osoby niewidome, słabowidzące będą na przykład zmotywowane do tego, żeby kontynuować zatrudnienie albo żeby szukać zatrudnienia czy podejmować działalność zawodową. I to też jest ciekawe, co, jak te świadczenia wpłyną w tym momencie na właśnie na rynek pracy i rynek różnego rodzaju projektów też, świadczeń dla tej grupy osób.
No to jest rzeczywiście bardzo ciekawe. Ja się zastanawiam też nad tym, jak to będzie wyglądało. I oczywiście podejrzewam, że prawda jak zawsze gdzieś będzie leżała bliżej środka niż bliżej którejś skrajności, czyli że albo niczego to nie zmieni, albo że po prostu wszyscy nagle rzucą pracę. Ale też no, umówmy się, ten rynek pracy dla osób z niepełnosprawnością wzroku nie jest jakimś rynkiem, gdzie by się o tego pracownika zabijano i bardzo często to jest tak, że oferuje się tę najniższą krajową, a ten pracownik jeszcze ma się cieszyć w ogóle i najlepiej by było, żeby się cieszył, że w ogóle jakąkolwiek pracę ma, albo z drugiej strony, że na przykład umowa na czas nieokreślony jest rzadkością i to też jest no moim zdaniem mało takie fair traktowanie tego pracownika, który jednak jakąś tam rolę swoją wykonuje i poświęca swój czas dla danej firmy. O tym się też dosyć często słyszy. Więc tu rzeczywiście może być tak, że ten pracownik, jeżeli będzie miał możliwość pracy za najniższą krajową, praca nie będzie rozwojowa w żaden sposób, no to się trzy razy zastanowi, czy w sumie po to sięgać. No bo w imię czego?
To prawda, dlatego chyba też każda osoba powinna sama dla siebie odpowiedzieć, tak? Jeżeli chce pracować, to jaka ta praca powinna być?
Dokładnie.
Bo to nawet też nie dotyczy osób z niepełnosprawnościami, ale generalnie fajnie jest wykonywać pracę, którą się lubi i która czujemy, że nas rozwija, w którą mamy ochotę wkładać dużo serca i dużo energii, bo wtedy też mamy ten zwrot z tej pracy. I nie tylko w postaci finansowej, ale przede wszystkim takiej satysfakcji, że robimy coś, co my lubimy, albo na przykład przyczyniamy się do tworzenia jakiegoś dodatkowego, jakiejś dodatkowej wartości dla innych ludzi. Więc tutaj też warto się zastanowić nad tą działalnością i Też fajnie, jeszcze w tym projekcie będziemy również rozmawiać o działalności nierejestrowanej i tłumaczyć, na czym to polega, na czym polega różnica pomiędzy działalnością gospodarczą a nierejestrowaną. Więc wszystkie osoby, które już na przykład wykonują jakiegoś rodzaju usługi, ale w tym momencie jeszcze nie prowadzą działalności albo nawet nie pobierają opłat, a wiedzą, że byłyby w stanie zarobić jakieś środki na swoich działaniach, to fajnie, żeby dołączyły i żeby się dowiedziały, jak w sposób zupełnie legalny można prowadzić działalność nierejestrowaną.
Tak, bo ta działalność nierejestrowana jest w dzisiejszych czasach też wcale nie taką złą opcją, szczególnie do tego, żeby bez ponoszenia kosztów, jakichkolwiek kosztów tak naprawdę, sprawdzić, czy ten nasz pomysł, który mamy, to się w ogóle będzie opłacał, aby przekuć w działalność gospodarczą. No bo w momencie, gdy zakładamy działalność gospodarczą, to jest niestety tak, że czy coś zarobimy, czy nie zarobimy, to jesteśmy zobowiązani do płacenia chociażby świadczeń na rzecz ZUS-u. Więc tu już nie jest tak różowo pod tym względem, ale w przypadku działalności nierejestrowanej to jest taki dobry sposób na start i na przetestowanie tego, czy chcemy w ogóle w to iść, czy mamy na tyle klientów, którzy będą gotowi korzystać z naszych usług w jakiejś nawet i dłuższej perspektywie.
Dokładnie tak. I też warto, chciałabym też zaznaczyć, że akurat w tym projekcie my oferujemy szkolenia właśnie z obszaru zatrudnienia czy też prowadzenia działalności, natomiast absolutnie nie jest to program aktywizacji zawodowej. To znaczy, że nie wymagamy, znaczy uczestnicy nie biorą udziału w stażach, nie ma obowiązku założenia działalności. Więc jest to taka zupełnie forma czysto edukacyjna, która pozwoli na to, żeby się lepiej zapoznać z prawem, z zasadami, które obowiązują w tym świecie.
No to skoro już wiemy, co czeka uczestników projektu Finanse Osobiste pod lupą, chyba że jeszcze chciałabyś coś dodać, że jeszcze są jakieś obszary działań, o których będziecie mówić?
Myślę, że tutaj wyczerpaliśmy temat. To są, tak jak mówiłam, 4 bloki tematyczne: e-usługi i cyberbezpieczeństwo, prawo pracy, działalność gospodarcza i budżet, prowadzenie budżetu domowego. Aha. Plus każdy uczestnik otrzymuje wsparcie indywidualne według potrzeb.
Jasne.
Czyli tak.
No to w takim razie teraz pomówmy o tym, kto może skorzystać, bo jak rozumiem, jeszcze zgłoszenia można nadsyłać, tak?
Tak, jak się najbardziej. Dzieje. Tak, projekt będzie realizowany do końca tego roku, do grudnia. Także pierwsza tura warsztatów, szkoleń będzie oferowana od czerwca. Natomiast bardzo prawdopodobne, że druga tura rozpocznie się dopiero po wakacjach, czyli pewnie nawet bliżej października, więc na spokojnie można dołączać do projektu. I też, jeżeli ktoś obawia się uczestnictwa w działaniach w formie zdalnej, czy też nie jest pewny, czy będzie w stanie na przykład poznać czy to Excela, czy też inne narzędzia, z których będziemy korzystać w trakcie warsztatów, to zawsze w naszych projektach oferujemy wsparcie informatyka. Szkolenia informatyczne, które odbywają się indywidualnie i również staramy się je dopasowywać do potrzeb konkretnej osoby. Czyli jeżeli ktoś jest bardziej zaawansowany, to może skorzystać z bardziej zaawansowanego szkolenia. Jeżeli ktoś potrzebuje podstawowych funkcji, to wówczas uczymy, jak korzystać z tych podstawowych funkcji. Zarówno z czytnikiem NVDA, jak również są to szkolenia dla osób słabowidzących.
Czyli, jak rozumiem, do projektu może zgłosić się osoba z dowolnego miejsca w Polsce.
Tak, jak najbardziej.
Okej, to w takim razie co należy zrobić, żeby wziąć te swoje finanse osobiste pod lupę?
Należy wypełnić deklarację zgłoszeniową dostępną na naszej stronie w zakładce o projekcie Finanse osobiste pod lupą i czekać na sygnał od nas, ponieważ gdy zbierze się grupa, gdy zbierze się odpowiednia liczba chętnych do konkretnego szkolenia i ustalimy wówczas terminy szkoleń. Oczywiście też będziemy się kontaktować ze wszystkimi uczestnikami telefonicznie lub mailowo. Także już później osoby mają stały kontakt z nami i również terminy szkoleń, tutaj nie trzeba się bać, są w miarę dopasowywane do dyspozycyjności uczestników. Staramy się, żeby to odbywało się w takich godzinach, tak żeby każdemu pasowało.
To w takim razie pytanie, jaki jest adres waszej strony internetowej? Gdzie można wejść, żeby ten formularz wypełnić?
Strona nasza to jest www.strefai.org.pl. Zakładka projekty, projekty realizowane i tam trzeba wyszukać projekt Finanse osobiste pod lupą.
Jasne. No więc bardzo serdecznie zachęcamy, jeżeli ktoś czuje, że mu na przykład pieniądze gdzieś tak się rozchodzą jakoś szybko, bez względu ile by tam było na koncie, to może warto skorzystać, żeby nad tym wszystkim zapanować, a kto wie, może i się zainspiruje do tego, żeby założyć własną działalność i żeby rzeczywiście robić to, na co ma ochotę i przekuwać to w jakiś sukces, bo to tak naprawdę jest no coś, co rzeczywiście może po prostu sprawiać radość i sprawiać też to, że wykonując taką pracę czujemy się zwyczajnie potrzebni. A to jest bardzo ważne.
Tak, ja myślę, że dużo osób nie ma świadomości w ogóle tego, co potrafią i jaką wartość mogłyby wnieść w życie innych ludzi. Swoją pracą, swoją pasją, swoim zaangażowaniem. Także w naszej pracy, właśnie obserwując beneficjentów, którzy zgłaszają się na różnego rodzaju projekty, widzę, że często brakuje takiej, można powiedzieć, samoświadomości. Myślę, że wynika to często z tego systemu edukacji, w którym jesteśmy wychowywani, tak? Gdzie jakby jesteśmy oceniani za bardzo wąskie spektrum umiejętności, w których nie każdy jest dobry. Natomiast bardzo często pomijane są te aspekty naszej osobowości, które nie są promowane w systemie edukacji. Także fajnie jest uczestniczyć w różnego rodzaju projektach i też wystawiać się w pewnym sensie na takie działania, w czasie których możemy odkrywać te nasze możliwości, talenty, dowiedzieć się od innych, w czym jesteśmy dobrzy, co ich zainspirowało na przykład, albo co ich zainteresowało w tym, co my potrafimy, w tym, co my możemy. Także bardzo serdecznie tak, zachęcam też nie tylko w naszych projektach, ale generalnie chyba dobrze jest od czasu do czasu pobyć w środowisku osób, które mogą spojrzeć na nas zupełnie z innej strony i właśnie pokazać nam, co mamy do zaoferowania innym.
Szczególnie, że nie każdy w swoim najbliższym otoczeniu ma to takie środowisko wspierające, bo to też bardzo dużo zależy od tego, jakimi ludźmi otaczamy się na co dzień, na ile mamy tej pewności siebie, na ile jesteśmy świadomi swoich możliwości czy umiejętności, bo jeżeli najbliższe otoczenie nie widzi w nas potencjału, to czego tu oczekiwać po nas samych, czy my go zauważymy? No, marne wtedy szanse na to.
Dokładnie tak, dlatego warto przebywać w różnych środowiskach, w otoczeniu różnych osób, bo zawsze możemy się czegoś o sobie ciekawego dowiedzieć.
No to teraz przejdźmy do kolejnego działania Fundacji Strefa Innowacji, czyli do drugiej edycji projektu Lektorzy Sprawni Online. O tym już mówiliśmy w ramach naszego poprzedniego spotkania, ale tu się też dzieje, prawda?
Tak, dokładnie. W tym roku właśnie udało nam się przejść do etapu realizacji kolejnej edycji lektorów. Także będziemy współpracować z 12 lektorami języków obcych z dysfunkcją wzroku, którzy chcą nabyć nowe kompetencje, nowe umiejętności, które umożliwią im prowadzenie zajęć językowych w sposób zdalny. I chcemy im ułatwić po prostu proces wchodzenia na rynek pracy.
I w jaki sposób będzie wyglądało to ułatwianie?
W pierwszym etapie projektu uczestnicy wezmą udział w serii szkoleń indywidualnych, szkoleń i takiego wsparcia. Z jednej strony będziemy przekazywać im konkretne rozwiązania, uczyć narzędzi do pracy online, uczyć metodyki pracy zdalnej, również informować o tym, jak na przykład jak prawidłowo przygotowywać materiały dostępne dla siebie czy dla innych, dla swoich uczniów. Będziemy ich też wspierać w tym procesie, to znaczy oprócz tego, że dostaną dawkę konkretnej wiedzy i narzędzi do pracy, to również w projekcie zaplanowane są godziny pracy z mentorem i z coachem, po to, żeby uczestnicy również mogli się przyjrzeć tym swoim ograniczeniom, które oczywiście nie muszą występować, ale czasami tak się zdarza, że w momencie, gdy już przechodzimy do działania, prawda, i gdy dochodzi do tego momentu, że trzeba pokazać swoje umiejętności na zewnątrz, to czasami coś takiego się dzieje, że ktoś może się blokować. Więc po to jest też to wsparcie mentalne, żeby ułatwić ten proces przechodzenia na nowy etap swojej działalności. I uczestnicy również na dalszym etapie projektu będą mieli do wyboru albo podjęcie stażu, albo rozpoczęcie działalności gospodarczej.
A gdzie będzie można podjąć ten staż? To już będzie jakaś, też podpowiecie, pomożecie w tym, czy trzeba będzie szukać jakiejś instytucji do odbycia takiego stażu?
W tym momencie jeszcze nie mamy nawiązanej współpracy z konkretną instytucją. Będziemy wspierać, jak najbardziej będziemy wspierać, będziemy szukać wspólnie. Zaplanowaliśmy też w projekcie opiekuna stażu, więc osobę, która później, gdy już właśnie będzie odpowiedzialna za to, żeby znaleźć miejsce stażu razem z uczestnikiem, a następnie wspierać osobę w miejscu stażu i również pomagać jej w kontakcie z pracodawcą, ewentualnie rozwiązywać pojawiające się trudności czy wyzwania.
Jak sama nazwa wskazuje, lektorzy sprawni online, to ten projekt jest adresowany do lektorów, tak? Czyli do osób, które uczą języków obcych.
Tak. Projekt jest adresowany do studentów ostatniego roku lub absolwentów kierunków filologicznych, kierunków związanych z nauczaniem języków obcych.
I jak rozumiem, dalej cały czas można się zapisywać, czy można się zgłaszać? Są jeszcze wolne miejsca.
Tutaj nawet jeszcze nie ruszyliśmy z rekrutacją, więc to jest dopiero zapowiedź tego projektu. Wciąż jesteśmy na etapie tworzenia
jakiegoś planu, tak?
Tak, konkretnego planu. To znaczy projekt jak najbardziej jest i już jesteśmy prawie po prostu ze względu na też inne działania w tym momencie jesteśmy na etapie przygotowywania oferty, konkretnie oferty dla lektorów.
Czyli w tym momencie, jeżeli ktoś słucha nas, kto chciałby się podszkolić, jeżeli chodzi o taką pracę zdalną, o swój warsztat edukacyjny, o korzystanie z narzędzi, to po prostu warto śledzić waszą stronę internetową, media społecznościowe i kiedy pojawi się już ten projekt w pełnej krasie, to na pewno stosowne informacje tam się znajdą, tak?
Dokładnie tak.
Jasne.
Myślę, że to jest kwestia tygodnia, maksymalnie 2 tygodni.
No to już prawdopodobnie
wszystkie szczegóły.
To już prawdopodobnie, kiedy ta nasza audycja się pojawi na stronie internetowej po emisji na żywo, to już wszystko będzie jasne, więc jeżeli słuchacie nas z odtworzenia, z podcastu, to zajrzyjcie na stronę Fundacji Strefa Innowacji i tam pewnie już coś na was będzie czekać. Czy to wszystkie wasze plany i działania, czy coś już planujesz na przyszłość, jeżeli chodzi o kolejne realizacje?
W tym momencie właśnie oprócz tego projektu z językami, o tych projektów z językami po sukces, finanse osobiste pod lupą, lektorzy sprawni online, przechodzimy też do realizacji drugiej edycji projektu książkowego, audiobookowego.
Będzie A co to jest projekt, za projekt?
Tak, będzie to projekt książki Bliżej Ciebie. W pierwszej edycji nazywało się to Akcja Dostępność Zmotywuj się. I jest to projekt, w którym adaptujemy do wersji DAISY, czyli do wersji dostępnej też dla osób niewidomych, słabowidzących, książki, głównie książki motywacyjne, czyli takie, które są polecane. W pierwszej edycji były to książki polecane przez naszych coachów, czyli książki, które oni sami chcieliby przeczytać i chcieliby, żeby ich beneficjenci, uczestnicy warsztatów na przykład rozwojowych, z którymi mogliby się zapoznać. A obecna edycja to jest znowu seria kilkunastu książek, kilkunastu pozycji z obszaru rozwoju osobistego, które będą dostępne na płytach, w bibliotekach, praktycznie w całej Polsce.
Rozumiem, czyli to nie będzie tak, że te książki będą na przykład do pobrania gdzieś z internetu, tylko trzeba będzie się udać do biblioteki i tam po prostu wypożyczyć płytkę.
Książki są rozsyłane w formie płyty do wielu bibliotek, ale z tego co wiem, niektóre biblioteki również stosują, zgrywają te płyty na swoje nośniki, także też będą dostępne do pobrania.
Mhm. Ale w takim otwartym dostępie, żeby na przykład wejść na waszą stronę internetową, no domyślam się też z czego to wynika, to prawa autorskie, tu podejrzewam, że
dokładnie
zdecydowanie
tak.
Szerzej by trzeba było pójść niż ten tak zwany dozwolony użytek i jakieś działania związane z wypożyczeniami, więc dlatego to jest najprawdopodobniej niemożliwe. No szkoda, ale jeżeli ktoś będzie zainteresowany, no to na pewno znajdzie sposób, żeby właśnie w tym formacie DAISY sobie te książki przeczytać. Jakieś konkretne tytuły możesz wymienić? Co tam na przykład można ciekawego już w tym momencie przeczytać, albo co będzie można?
To ja już zaraz wejdę na naszą stronę, ponieważ na naszej stronie jest cała lista. Na pewno wiele osób chciałoby przeczytać. Są tu na przykład takie pozycje jak Coaching na Wyspach Szczęśliwych Macieja Bencewicza, Kryzys, Dary Niedoskonałości, Brené Brown. W obszarze rozwoju osobistego myślę, że jest to dość znane nazwisko i wiele osób może chciałoby tą pozycję poznać. Jest też na przykład taka pozycja Samodzielna kobieta o dojrzewaniu do zmian. Więc również takie książki, które mogą wspierać osoby, które uczestniczą w naszych projektach, w naszych warsztatach rozwojowych w podejmowaniu odważnych decyzji, w wprowadzaniu zmian w swoje życie, a jak również w takim akceptowaniu swojej sytuacji. Nawet jeżeli ta sytuacja wydaje się czasami trudna, to myślę, że przy odpowiednim wsparciu każdy jest w stanie zobaczyć właśnie jakieś pozytywne aspekty swojej sytuacji.
No tak, a taka sytuacja może dotyczyć chociażby na przykład problemów ze wzrokiem, które z czasem mogą się pogłębiać, albo no, zupełnie innych kwestii, więc warto może zawczasu już sobie to i owo przeczytać i jakiś taki, jak to się ładnie mówi, mindset w głowie ustawić, żeby potem być gotowym na różne rzeczy, które mogą nas czekać. Więc to takie plany na najbliższy czas, czy coś jeszcze?
My mamy też takie plany, żeby zaktualizować naszą, jakby odświeżyć i uzupełnić naszą bazę materiałów e-learningowych do nauki języka angielskiego i żeby również poszerzyć je o nowe języki. Także to jest też taki projekt, który cały czas mamy gdzieś tam z tyłu głowy.
A jakie to będą języki, już wiesz może?
To znaczy, jeżeli chodzi o języki, to te, których uczymy głównie. Niemiecki, hiszpański, angielski. Mhm. Także potrzebne są nam dodatkowe materiały, przede wszystkim na podstawowych poziomach. I takie materiały, które są w miarę uniwersalne. Więc rzeczywiście szukamy możliwości pozyskania dodatkowych funduszy na rozwój tej platformy, ponieważ korzystamy z niej w trakcie projektów, więc chcielibyśmy... Też jest ważna informacja, że tak naprawdę każdy może korzystać z tych materiałów. Nie musi być beneficjentem fundacji, nie musi uczestniczyć w projekcie. Dostęp do materiałów jest bezpłatny. Wystarczy się zarejestrować i zapisać na konkretny kurs. Także już teraz można z nich korzystać. Ale rzeczywiście nie każdy znajdzie tam materiały może dla siebie, dlatego chcemy rozwinąć platformę. Jak również mamy też takie fajne w tym momencie działanie, ponieważ współpracujemy z native speakerami, też różnych języków, którzy oferują naszym beneficjentom dodatkowe konwersacje z danego języka, którym się posługują, po to, żeby uczestnicy mieli kontakt właśnie z naturalnym językiem, też na różnym poziomie i mogli rozwijać swoje zainteresowanie właśnie nauką języka obcego.
A to są takie jakieś działania doraźne, czy to też w ramach konkretnego projektu długoterminowego?
To jest działanie, można powiedzieć, doraźne. To znaczy jesteśmy native speakerzy, zdecydowali się na współpracę z nami w ramach wolontariatu, więc to jest działanie, które na ten moment jest zaplanowane na jakiś konkretny czas. Natomiast rzeczywiście chcielibyśmy mieć możliwość oferowania takich konwersacji na stałe, natomiast nie jest to w żaden sposób zorganizowane w sposób formalny.
Czyli po prostu wystarczy się do was zgłosić i jest szansa na takie lekcje.
Tutaj akurat właśnie z tą dostępnością na lekcje jest to trochę ograniczone. To raczej oferujemy to osobom, które już się u nas uczą w ramach projektów.
A, w ten sposób. Tak. Okej, okay. No to też warto wiedzieć, może to będzie motywacja, żeby na przykład z jakiegoś dłuższego projektu u was skorzystać. No w takim
Dokładnie
razie,
tak.
Skoro już wiemy, czym obecnie zajmuje się Fundacja Strefa Innowacji, to jeszcze może powiedz, gdzie można was znaleźć, bo stronę to już znamy, strefa.org.pl. Jeszcze jakieś media społecznościowe, coś tam się dzieje ciekawego?
Tak, jesteśmy na Facebooku i na Instagramie, jak również na LinkedInie. Na Facebooku mamy stronę Fundacja Strefa Innowacji, profil fundacji oraz dodatkowe nasze konto Strefa Dostępnego e-learningu, które właśnie powstało w ramach dodatkowego działania, w ramach projektu Lektorzy Sprawni Online. I tam głównie informujemy o działaniach edukacyjnych związanych z edukacją języków obcych. Natomiast na Instagramie jest to właśnie Fundacja Strefa Innowacji, tak samo na LinkedInie. Na LinkedInie staramy się publikować bardziej informacje, które mogą interesować pracodawców, które mogą interesować inne podmioty, głównie o tym po prostu, czym się zajmujemy, co robimy.
Właśnie, tak zapytam, jaki jest odzew w ogóle pracodawców jako takich, jakie jest zainteresowanie, tak publikujecie na LinkedInie, czy dla właśnie instytucji pokroju fundacji to jest miejsce, w którym można dotrzeć do jakichś ciekawych kontaktów?
Myślę, że żeby docierać do kontaktów, trzeba by troszeczkę bardziej aktywnie tam działać. Więc to, że my tam publikujemy informacje o naszych działaniach, to jeszcze na pewno nie jest wystarczające, żeby nawiązywać jakieś współprace konkretne. Natomiast prowadzimy pewne działania zmierzające ku temu, by współpracować z pracodawcami, ewentualnie właśnie w ramach projektu Lektorzy Sprawni Online, żeby ułatwić naszym uczestnikom projektów udział w stażach. Natomiast rzeczywiście jest to działanie, które raczej jest marginalne.
Dopiero się rozkręcacie w tej materii.
Rozkręcamy się, tak. Nie wkładamy w to zbyt dużo energii, natomiast tak, jeszcze chcemy się... Potrzebujemy się tutaj rozwinąć.
Jasne. No to w takim razie powodzenia w rozwijaniu i myślę, że będzie jeszcze okazja, żeby się spotkać za czas jakiś i znowu porozmawiać o jakichś ciekawych projektach, a tymczasem bardzo serdecznie dziękuję Ci za udział w dzisiejszej audycji. Monika Dargas-Miszczak, Fundacja Strefa Innowacji, między innymi o finansach osobistych pod lupą. Dziś rozmawialiśmy, ale i nie tylko zresztą. Dziękuję Ci bardzo.
Serdecznie dziękuję.
I ja także dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.